Dobry wieczór, pan Dursley, jak sądzę. Mam nadzieję, że Harry powiedział panu, że przyjdę, aby go stąd zabrać.
Harry zbiegł po schodach, przeskakując dwa stopnie naraz, ale zanim dotarł na sam dół, zatrzymał się gwałtownie, bo długie doświadczenie nauczyło go, by trzymać się z dala od wuja, póki to możliwe. W drzwiach wejściowych stał wysoki, chudy mężczyzna ze srebrnymi włosami i brodą do pasa. Na jego haczykowatym nosie tkwiły okulary połówki, a ubrany był w długą czarną pelerynę i szpiczasty kapelusz. Vernon Dursley, którego wąsy były prawie tak krzaczaste jak wąsy Dumbledora, stał przyodziany w fioletowo-brązowy szlafrok i gapił się na przybysza, jakby nie mógł uwierzyć swoim małym oczkom. Sądząc po pańskiej minie wyrażającej głębokie zdumienie, Harry nie uprzedził pana o mojej wizycie, rzekł spokojnie Dumbledore. Załóżmy jednak, że zaprosił mnie pan serdecznie do środka. W tych niespokojnych czasach niemądrze byłoby tkwić zbyt długo na progu otwartego domu.
Przekroczył śmiało próg i zamknął za sobą drzwi.
Dużo czasu upłynęło od mojej ostatniej wizyty, powiedział zerkając z góry na wuja Vernona. Widzę, że zakwitły pańskie agapantusy.
Wuj Vernon milczał. Harry nie wątpił, że wuj odzyska mowę i to niebawem. Pulsująca żyła na jego skroni nabrzmiała już dostatecznie groźnie, ale najwidoczniej coś w postaci Dumbledora spowodowało, że chwilowo zabrakło mu tchu.
Mogła to być jawnie promieniująca z niej czarodziejskość, ale też mogło być przeczucie, iż stoi przed nim człowiek, którego niełatwo zastraszyć.
— Ach, dobry wieczór, Harry — powiedział Dumbledore, podnosząc głowę i spoglądając na niego przez swoje okulary połówki z widocznym zadowoleniem. — Znakomicie, znakomicie!
Te słowa najwyraźniej wyrwały wuja Vernona z otępienia. Było oczywiste, że nie chce mieć do czynienia z kimś, kto spojrzał na Harry'ego i powiedział znakomicie.
Nie chcę być nieuprzejmy, ale...
Zaczął tonem, który zapowiadał nieuprzejmość.
Ale niestety przypadkowe nieuprzejmości zdarzają się zaskakująco często. Wpadł mu z powagą w słowo Dumbledore. Najlepiej nic nie mówić, drogi panie. Ach, a to musi być Petunia.
W otwartych drzwiach kuchni stała ciotka Harry'ego, ubrana w podomkę, spod której wystawała nocna koszula. Na rękach miała gumowe rękawice, co wskazywało, że właśnie była w trakcie zmywania wszystkich powierzchni w kuchni. Robiła to co wieczór, przed położeniem się do łóżka. Jej końska twarz nie wyrażała nic prócz głębokiego szoku.
Jestem Albus Dumbledore, powiedział czarodziej, widząc, że wuj Vernon nie zamierza go przedstawić. Korespondowaliśmy ze sobą.
Harry pomyślał, że to nieco dziwny sposób przypomnienia ciotce Petunii o eksplodującym liście, który kiedyś dostała od Dumbledora.
A to pewnie jest wasz syn, Dudley.
Dudley właśnie wyjrzał przez drzwi do salonu. Jego wielka płowa głowa, stercząca z kołnierza pasiastej piżamy, sprawiała wrażenie, jakby jej nic nie łączyło z resztą ciała. Otworzył szeroko usta w niemym zdumieniu podszytym strachem. Dumbledore milczał, najwyraźniej oczekując, aż któryś z Dursleyów się odezwie, ale po chwili wobec przedłużającej się ciszy uśmiechnął się i zagadnął.
Czy możemy przyjąć, że zaprosili mnie państwo do salonu?
Dudley szybko usunął się z drogi, gdy Dumbledore go mijał. Harry wciąż, trzymając teleskop i adidasy, zbiegł po kilku ostatnich stopniach i ruszył za nim. Dumbledore usiadł w fotelu tuż koło kominka i rozglądał się po pokoju z łagodnym zainteresowaniem. Zupełnie nie pasował do otoczenia.
Czy nie powinniśmy już wyjść, panie profesorze? Zapytał zaniepokojony Harry.
Ależ tak, 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 tak. Tak, ale najpierw musimy przedyskutować kilka spraw, a wolałbym tego nie robić na zewnątrz. Nadużyjemy więc jeszcze przez chwilę gościnności twojego wuja i twojej ciotki.
Tak pan sądzi?
Vernon Dursley wkroczył do salonu, mając u swego boku Petunię. Za nimi skradał się Dudley. Tak, odrzekł krótko Dumbledore, tak sądzę. Wyciągnął różdżkę tak szybko, że Harry prawie tego nie zauważył, po czym machnął nią jakby mimochodem, a kanapa odjechała spod ściany, podcinając od tyłu nogi wszystkim trojgu Dursleyom, tak że padli na nią w nieładzie. Drugie machnięcie i kanapa wróciła z nimi na swoje miejsce.
Och, tak chyba będzie wygodniej, powiedział Dumbledore życzliwym tonem.
Kiedy chował różdżkę do kieszeni, Harry zauważył, że jego dłoń jest dziwnie ciemna i wyschnięta, jakby poparzona. Panie profesorze, co się stało?
Później, Harry, później. Teraz usiądź. Harry usiadł w drugim fotelu, starając się nie patrzeć na Dursleyów, którym wyraźnie odebrało mowę.
Założyłbym też, że zamierza pan zaproponować mi coś do picia, powiedział Dumbledore do wuja Vernona, ale wszystko wskazuje na to, iż byłby to z mojej strony przejaw optymizmu graniczącego z głupotą.
Po raz trzeci machnął krótko różdżką i w powietrzu pojawiła się zakurzona butelka i pięć szklanek. Butelka przechyliła się i szczodrze napełniła bursztynowym płynem szklanki, które poszybowały do każdej z osób znajdujących się w salonie.
Najlepszy, dojrzewający w dębowych beczkach miód pitny, Madame Rosmerty, rzekł Dumbledore, wznosząc szklankę w stronę Harry'ego, który schwycił swoją i upił z niej łyk.
Jeszcze nigdy czegoś takiego nie pił, ale bardzo mu to smakowało. Dursleyowie ukradkiem wymienili między sobą przerażone spojrzenia i próbowali całkowicie zignorować swoje szklanki, ale okazało się to trudne, bo łagodnie szklanki ocierały się o ich głowy. Harry nie mógł się uwolnić od podejrzenia, że Dumbledore świetnie się bawi.
— A więc, Harry — zaczął Dumbledore, zwracając się w jego stronę — zaistniał pewien problem, który, jak mam nadzieję, pomożesz nam rozwiązać. Mówiąc nam, mam na myśli zakon Feniksa. Muszę ci jednak najpierw oznajmić, że tydzień temu znaleziono testament Syriusza. Wszystko, co miał, zapisał tobie.
Głowa wuja Vernona poruszyła się szybko, ale Harry na niego nie spojrzał. Był w stanie powiedzieć tylko — o, aha!
— W zasadzie sprawa jest prosta — ciągnął Dumbledore. — W twojej skrytce w banku Gringotta przybędzie sporo złota. Odziedziczysz też wszystkie osobiste przedmioty należące do Syriusza. Spadek obejmuje też jednak coś, z czym mogą być pewne kłopoty.
— Jego ojciec chrzestny nie żyje?
— zapytał dość głośno wuj Vernon.
Dumbledore i Harry zwrócili się ku niemu. Szklanka miodu stukała go za wzięcie w głowę, a on próbował się od niej opędzić.
— Nie żyje? Jego ojciec chrzestny nie żyje?
— Tak, tak — odrzekł Dumbledore.
Nie zapytał Harry'ego, dlaczego nie powiedział o tym Dursleyom. Problem polega na tym, ciągnął dalej, zwracając się do Harry'ego, jakby mu nie przerwano, że Syriusz pozostawił ci dom pod numerem 12 przy Grimmauld Place.
Dostał w spadku dom?
Rozległ się z kanapy pożądliwy głos wuja Vernona, ale nikt mu nie odpowiedział.
Może nadal służyć zakonowi za kwaterę główną, powiedział Harry. Nie zależy mi na nim, nie chcę go.
Nie zamierzał już nigdy postawić nogi w tym domu. W tym ponurym domu, z którego kiedyś tak bardzo pragnął się wyrwać, a po którego mrocznych pokojach błąkały się teraz tylko wspomnienia po Syriuszu.
To bardzo wspaniałomyślna decyzja, rzekł Dumbledore, ale na razie musieliśmy opuścić ten budynek.
Dlaczego?
Rzecz w tym, odpowiedział Dumbledore, nie zwracając uwagi na pomruki wuja Vernona, którego głowę atakowała coraz bardziej zawzięcie uparta szklanka miodu, że zgodnie z tradycją rodziny Blake'ów dom dziedziczył zawsze najstarszy męski potomek o nazwisku Black. Sirius był ostatni z męskiej linii Blake'ów, bo jego brat Regulus zmarł przed nim, a obaj nie mieli dzieci. Testament Syriusza nie pozostawia najmniejszej wątpliwości co do tego, że jego wolą było, abyś to ty odziedziczył dom, ale najprawdopodobniej na całą tę posiadłość rzucono jakieś zaklęcie uniemożliwiające przejęcie jej przez kogokolwiek, kto nie jest czystej krwi. Harry ujrzał w wyobraźni wrzeszczący portret matki Syriusza, wiszący w holu domu numer 12 przy Grimald Place. — Idę o zakład, że tak jest — powiedział. — Słusznie. — Słusznie, a jeśli tak, to dom najprawdopodobniej przejdzie w ręce najstarszego żyjącego krewnego Syriusza, co oznacza, że odziedziczy go jego kuzynka Bellatrix Lestrange.
Nie zdając sobie zupełnie sprawy z tego, co robi, Harry zerwał się na równe nogi. Teleskop i adidasy potoczyły się po podłodze. Bellatrix Lestrange, zabójczyni Syriusza, miałaby odziedziczyć jego dom? Nie!
No cóż, my też wolelibyśmy tego uniknąć, przyznał spokojnie Dumbledore. To dość skomplikowana sytuacja. Nie wiemy na przykład, czy zaklęcia, które my sami rzuciliśmy na ten dom, by uczynić go nienanoszalnym, nadal skutecznie go chronią, skoro nie jest już własnością Syriusza. Bellatrix może się pojawić na jego progu w każdej chwili. I właśnie dlatego musieliśmy go opuścić, przynajmniej do czasu, aż wszystko się wyjaśni.
Ale w jaki sposób dowiedzieć się, czy mogę go odziedziczyć?
Na szczęście jest sposób. Jest sposób i to bardzo prosty.
Dumbledore odstawił swoją pustą szklankę na stolik obok fotela, ale zanim zdążył zrobić cokolwiek innego, wuj Vernon wrzasnął.
Czy mógłby pan nas uwolnić od tych cholernych świństw?
Harry spojrzał w stronę kanapy. Cała trójka Dursleyów osłaniała głowy rękami, bo szklanki waliły w ich czaszki, rozchlustując zawartość.
— Och, tak bardzo mi przykro! — odrzekł uprzejmie Dumbledore i ponownie machnął różdżką, a wszystkie trzy szklanki zniknęły. — Ale wie pan, lepiej byłoby po prostu wypić, jak przystało na ludzi dobrze wychowanych.
Wuj Vernon sprawiał wrażenie, że niejakby zamierzał wybuchnąć, ale w ostatniej chwili rozmyślił się i opadł na poduszki obok ciotki Petunii i Dudleya, utkwiwszy swoje świńskie oczka w różdżce Dumbledora.
Rzecz w tym, powiedział Dumbledore, zwracając się ponownie do Harry'ego, że jeśli naprawdę odziedziczyłeś ten dom, to wraz z nim odziedziczyłeś też...
Machnął różdżką po raz piąty. Rozległ się głośny trzask i na włochatym dywanie Dursleyów pojawił się domowy skrzat z ryjkiem zamiast nosa, z długimi uszami nietoperza i olbrzymimi przekrwionymi oczami. Miał na sobie jakieś brudne szmaty. Ciotka Petunia wrzasnęła. Jeszcze nigdy coś tak szkaradnego nie pojawiło się w jej domu. Dudley poderwał swoje wielkie, gołe stopy z podłogi i podciągnął je tak wysoko, że prawie zakryły mu głowę.
Wuj Vernon ryknął — co to u diabła jest?
— Stworek — odrzekł Dumbledore.
— Nie, nie, stworek nie chce, stworek nie będzie, stworek nie będzie!
— zaskrzeczał przenikliwie skrzat, tupiąc długimi, sękatymi nogami i szarpiąc się za uszy.
— Stworek należy do pani Bellatrix! Och, tak, tak, stworek należy do Blake'ów! Stworek chce do swojej nowej pani! Stworek nigdy nie pójdzie do tego Bachora Pottera! Stworek nie chce, stworek nie pójdzie!
— Jak widzisz, Harry — powiedział głośno Dumbledore. Dumbledore, przekrzykując skrzata, stworek okazuje brak entuzjazmu wobec perspektywy stania się twoją własnością.
Mało mnie to obchodzi, odrzekł Harry, patrząc ze wstrętem na miotającego się tupiącego skrzata.
Ja go nie chcę! Nie chcę, nie będzie, nie chcę, nie będzie!
Wolałbyś, żeby stał się własnością Bellatrix Lestrange? Zapomniałeś, że przez ostatni rok mieszkał w kwaterze głównej zakonu Feniksa?
Nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie będzie, nie chcę, nie będzie!
Harry spojrzał na Dumbledora. Wiedział, że stworek nie może dostać się w ręce Bellatrix Lestrange, ale czuł od razu na samą myśl, że miałby przy sobie kreaturę, która zdradziła Syriusza.
Wydaj mu jakieś polecenie, rzekł Dumbledore. Jeśli stał się twoją własnością, wykonaj je. Jeśli nie, będziemy musieli pomyśleć o jakichś innych sposobach trzymania go z dala od jego prawomocnej właścicielki.
Nie chcę, nie chcę, nie będzie, nie chcę, nie będzie.
Teraz skrzat już nie skrzeczał, tylko przeraźliwie wrzeszczał. Haremu przyszło do głowy tylko jedno polecenie. Stworku, zamknij się! Przez chwilę wydawało się, że skrzat się dusi. Złapał się za gardło, jego usta otwierały się wciąż i zamykały, jak wyciągniętej z wody rybie oczy wyłaziły z orbit. Ale po kilku sekundach padł twarzą w dół na dywan, ciotka Petunia jęknęła i zaczął walić rękami i stopami w podłogę, poddając się gwałtownemu, ale całkowicie niememu atakowi wściekłości.
No, to upraszcza sprawę, powiedział pogodnie Dumbledore. Wygląda na to, że Syriusz wiedział, co robi. Harry, jesteś prawowitym właścicielem domu przy Grimmauld Place numer 12 i stworka.
Czy muszę go zatrzymać przy sobie? Zapytał przerażony Harry, podczas gdy stworek miotał się u jego stóp.
Nie, nie musisz, jeśli nie chcesz. Mógłbyś go na przykład wysłać do Hogwartu, żeby pracował w kuchni. Inne skrzaty domowe mogłyby tam mieć na niego oko.
Tak, tak, zgodził się z ulgą Harry. Zrobię tak. Stworku, chcę, żebyś przeniósł się do Hogwartu i pracował tam w kuchni z innymi skrzatami domowymi. Stworek, który leżał teraz na plecach z rękami i nogami w powietrzu, obrzucił Harry'ego nienawistnym spojrzeniem i zniknął z głośnym trzaśnięciem.
Świetnie, powiedział Dumbledore. Jest jeszcze sprawa tego hipogryfa, Harry. Do dzioba. Od czasu śmierci Syriusza opiekuje się nim Hagrid, ale teraz hardodziób należy do ciebie, więc jeśli chcesz, żeby...
Nie, nie, przerwał mu Harry. Może zostać u Hagrida i myślę, że to woli.
Hagrid będzie zachwycony, powiedział z uśmiechem Dumbledore. Tak się ucieszył, gdy znowu zobaczył hardodzioba. Nawiasem mówiąc, dla jego własnego bezpieczeństwa przechrzciliśmy go na Quembolota, choć wątpię, czy w ministerstwie kiedykolwiek by się domyślili, że to hipogryf, którego kiedyś skazali na śmierć. No, Harry, kufer już spakowany.
Nie byłeś pewien, czy się pojawię, co? To ja już pójdę i skończę się pakować, powiedział Harry pośpiesznie, zbierając z podłogi teleskop i adidasy.
Odnalezienie wszystkiego, co miał zabrać ze sobą, zajęło mu nieco ponad 10 minut. W końcu jednak udało mu się wyciągnąć pelerynę niewidkę spod łóżka, zakręcić kałamarz ze zmieniającym kolor atramentem, wepchnąć do kufra kociołek i jakoś domknąć wieko. Potem, wlokąc kufer jedną ręką, a w drugiej trzymając klatkę z Hedwigą, zszedł z powrotem na dół. Tu spotkał go zawód. Dumbledore nie czekał na niego w holu, co oznaczało, że trzeba wrócić do salonu. W salonie panowało milczenie. Dumbledore nucił coś pod nosem, najwyraźniej w dobrym nastroju, ale atmosfera była gęsta, jak mrożona czekolada i Harry nie śmiał spojrzeć na Dursleyów, kiedy powiedział — Panie profesorze, jestem już gotowy.
— Znakomicie. A więc jeszcze tylko jedno. I zwrócił się do Dursleyów.
— Zapewne jesteście świadomi, że za rok Harry osiągnie pełnoletność.
— Nie — przerwała mu ciotka Petunia, odzywając się po raz pierwszy od przybycia Dumbledora.
Słucham? Zapytał uprzejmie. Nie osiągnie. Jest o miesiąc młodszy od Dudleya, a Dudziaczek skończy 18 lat za 2 lata.
A, ale w świecie czarodziejów osiąga się pełnoletność po ukończeniu 17 lat. Wuj Vernon mruknął. To śmieszne, ale Dumbledore puścił to mimo uszu. Jak już wiecie, do kraju powrócił Lord Voldemort. Społeczność czarodziejów jest w stanie otwartej wojny. Harry, którego Lord Voldemort już niejednokrotnie próbował zabić, znajduje się w jeszcze większym niebezpieczeństwie niż tego dnia, w którym pozostawiłem go jako niemowlę na waszym progu 15 lat temu z listem zawiadamiającym o śmierci jego rodziców i wyrażającym nadzieję, że zaopiekujecie się nim jak własnym synem. Zamilkł na chwilę, a choć przemawiał głosem spokojnym i nie okazywał najmniejszego gniewu, Harry wyczuł w nim chłód i zauważył, że Dursleyowie przysunęli się do siebie. Nie zrobiliście tego, o co was prosiłem. Nigdy nie traktowaliście Harry'ego jak własnego syna. Nie dbaliście o niego, często byliście dla niego po prostu okrutni. Jedyne, co dobrego można powiedzieć o jego pobycie w waszym domu, to to, że nie wyrządziliście mu tak dotkliwych, trwałych krzywd, jakie wyrządziliście temu nieszczęsnemu chłopcu, który siedzi między wami.
Ciotka Petunia i wuj Vernon spojrzeli instynktownie, jakby spodziewali się ujrzeć kogoś innego niż ściśniętego między nimi Dudleya.
My mielibyśmy źle traktować dziaczka, no co pan znowu? Zaczął z furią wuj Vernon, ale Dumbledore uciszył go jednym gestem.
Czary, których użyłem 15 lat temu, chroniły Harry'ego i chronią, dopóki może nazwać ten dom swoim domem. Tak, był tu bardzo nieszczęśliwy, czuł się naprawdę niechciany. Traktowaliście go okropnie, ale przynajmniej pozwoliliście mu, choć bardzo niechętnie, by tu zamieszkał. Te czary przestaną działać w chwili, gdy Harry skończy 17 lat, a więc kiedy stanie się mężczyzną. Proszę tylko o jedno. Żebyście pozwolili mu raz jeszcze powrócić do tego domu przed jego 17 urodzinami, co zapewni mu ochronę aż do tego czasu.
Dursleyowie milczeli. Dudley zmarszczył czoło, jakby usiłował sobie przypomnieć, kiedy go źle traktowano. Wuj Vernon miał taką minę, jakby coś utkwiło mu w gardle, natomiast ciotka Petunia o dziwo wyglądała na zmieszaną.
No, Harry, na nas już czas, oświadczył w końcu Dumbledore, powstając i otrzepując swoją długą pelerynę. Do zobaczenia, dodał, zwracając się do Dursleyów, którzy sprawiali wrażenie, jakby woleli nigdy nie doczekać się ponownego z nim spotkania, po czym wcisnął na głowę kapelusz i wyszedł z pokoju.
Pa! Rzucił Harry i pośpiesznie ruszył za nim. Dumbledore zatrzymał się w przedpokoju przy jego kufrze, na którym spoczywała klatka z Hedwigą.
— Trochę by nam to przeszkadzało — rzekł, wyciągając różdżkę. — Wyślę kufer i klatkę do Nory. Będą tam na ciebie czekać. Wyjmij tylko pelerynę niewidkę. — O, tak, na wszelki wypadek.
Harry z trudem odnalazł pelerynę, starając się, żeby Dumbledore nie dostrzegł panującego w kufrze bałaganu. Kiedy wcisnął ją do wewnętrznej kieszeni kurtki, Dumbledore machnął różdżką i kufer z klatką i Hedwigą zniknął. Machnął jeszcze raz i drzwi frontowe otworzyły się na chłodną, mglistą ciemność.
— A teraz, Harry... Wkroczmy w noc i dajmy się ponieść tej płochej pokusie, przygodzie.